Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z Japonii. Kolejny live z kraju kwitnącej wiśni. Jest ze mną oczywiście Mecha Godzilla. Pozdrawiam Was bardzo. Ale dołączył do niej, uwaga, rekin. Japoński rekin. Coraz większa nasza ekipa się robi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj czwartek, zebrało nam się bardzo, bardzo dużo wiadomości i informacji. Po pierwsze, dwa przypadki przejęcia, przechwycenia przez polskie lotnictwo samolotów rosyjskich, które niebezpiecznie zbliżyły się do polskiego terytorium, do polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Najpierw IU, może to był przypadek, ale raczej nie, skoro dzień później dwa Su-30, drodzy Państwo, myśliwce rosyjskie przewagi powietrznej zbliżyły się niebezpiecznie do Polski i musiała startować polska ekipa przechwytująca z Malborka. Wszystkie szczegóły Państwu przekażę, a to wszystko jest w momencie napięcia polsko-rosyjskiego wokół manewrów, które odbywają się w pobliżu granicy Rosji i Białorusi, i protestuje przeciwko temu oficjalnie rzeczniczka Kremla, czyli Zacharowa. Poza tym, drodzy Państwo, bardzo ciekawe wiadomości z Bliskiego Wschodu. Po pierwsze, Amerykanie zatopili uszkodzili bardzo poważnie tankowiec przy pomocy rakiety Hellfire, wystrzelonej prawdopodobnie przez FA-18 Hornet, Super Hornet. Poza tym wygląda na to, jak twierdzi strona irańska, że uszkodzili szpital onkologiczny dla dzieci, w ogóle jakaś makabra. Więcej o tym Państwu opowiem, plus oczywiście Trump się odpalił, bo nie byłby sobą, gdyby się nie odpalił. Więcej szczegółów o tym, jak Ukraina wykołowała Polskę z koalicji antybalistycznej, plus ambasador potępia Ukrainy w Polsce, jakiś, słuchajcie, straszna historia, w Bytowie Polaka zakatowali Ukraińcy, zaraz wszystko o tym Państwu opowiem, plus Ukraińcy chcą kopać w okolicach Sachrynia, a z tematów ukraińskich jeszcze, drodzy Państwo, bardzo ważna rzecz, Zełenski zdymisjonował bardzo popularnego ministra obrony i w tej chwili, kiedy prowadzę tego live'a z Japonii, to trwają wielkie, wielkie demonstracje w obronie tego człowieka na ulicach Kijowa, tysiące ludzi i innych miast ukraińskich. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Niektórzy wróżą, że będzie drugi Majdan. Mnóstwo innych informacji. Już, drodzy Państwo, przechodzimy do naszego live'a. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą, to jest moja koszulka, którą z dumą noszę, reprezentacji błękitnych samurajów, czyli zaprzyjaźnionych z Polską Japończyków. Dobrze, witam wszystkich na pokładzie. Jest nas już prawie 2000. Bardzo, bardzo miło mi, że tak dużo osób jest z nami. Wojtek Nowak, pięknie wyglądasz, bardzo dziękuję. Pani Wiolka pozdrawia nas z upalnego Wrocławia, tutaj w Japonii też bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję widzom, że oglądacie kolejne live naszej historii realnej, dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że wspieracie nas na Patronite i na YouTubie i przypominam, że każdy trampek, który dostajemy od Was na czatach, czyli donate, przyczynia się do tego, że historia realna może działać, może zachować niezależność i możemy przygotowywać kolejne live'y. Także bardzo, bardzo za to wsparcie, drodzy Państwo, dziękuję. Jeżeli cenicie naszą pracę, to miło, jakie nas wspieracie. W Japonii, przypominam, jesteśmy dzięki firmie AutoDNA, która sprawdzi dla Was samochód, który chcecie sprowadzić z zagranicy, przygotuje taki specjalny raport. Sam zamierzam sprowadzić ze Stanów samochód, jak tylko mi się skończy leasing za ten, który mam teraz, i na pewno skorzystam z usług firmy AutoDNA. Polecam bardzo serdecznie, sprawdzona polska firma, a nasz dzisiejszy live jest możliwy dzięki internetowi od Saily. Zostaliśmy przez Saily zaopatrzeni na tą wyprawę w taki pakiet eSIM, taką kartę, i nie mamy problemów z roamingiem, nie mamy żadnych w zasadzie problemów z internetem. Śmiga, hula, możecie korzystać z Saily w 200 miejscach na całym świecie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, który się przyda na oglądanie historii realnej. Pozdrawiamy Lantrę, naszego partnera technologicznego, dzięki któremu mamy tutaj fajny sprzęt marki Apple, i pozdrawiamy oczywiście naszego nowego partnera, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie z głową, drodzy Państwo, w oparciu o sprawdzone instytucje i instrumenty finansowe. Jest nas 2000 już grubo ponad i to najlepszy moment, żeby rozpocząć naszego live'a. Ale moment, Prem 90N91E6E, mamy fantastycznego Trumpka na dzień dobry. Proszę pozdrowić żonę Martę i taki t-shirt jak ty masz. Pozdrawiamy żonę Martę, ale taka koszulka jak ja mam jest bezcenna i wyjątkowa, bo jest to koszulka reprezentacji Japonii. Jeszcze raz, pani Marto, wszystkiego dobrego, a panu bardzo dziękuję za wsparcie. To nas nakręca do robienia live'ów, a to oznacza, drodzy Państwo, że już atakujemy i lecimy z koksem. No więc tak, para dyżurna polskich samolotów z Malborka musiała zostać, drodzy Państwo, podniesiona w trybie alarmowym, żeby przechwycić nad Bałtykiem parę rosyjskich samolotów typu Su-30SM2. Maszyny te pochodziły z Królewca, no i zaczęły się niebezpiecznie zbliżać do naszej przestrzeni powietrznej. Do podobnej sytuacji doszło we wtorek, tak jak wam mówiłem, więc to drugi taki przykład. I teraz tak, co powiedział minister obrony narodowej, w którego kompetencjach jest ta sprawa, czyli Kosiniak-Kamysz. Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Co wy na to? Z tego powodu, jak relacjonował minister, została poderwana para dyżurna samolotów z Marborka, która przechwyciła tą parę Su-30 z Królewca. Rosyjskie samoloty według niego miały się nie zbliżyć do polskiej przestrzeni powietrznej, no to wydaje mi się, że to się nie trzyma kupy, no bo jak się nie zbliżyły, to po co było je przejmować? Oczywiście, że się zbliżyły i dlatego zostały przejęte, no nie bądźmy dziećmi. Tak jak mówię, to jest już drugi taki przypadek w krótkim czasie. Zaraz Państwu powiem, z jakiego powodu to się może dziać. Teraz tak, pomogli nam w tej akcji Szwedzi, to jest bardzo ważne, i dwie jednostki eskortowały przechwycone rosyjskie maszyny, jak rozumiem, nad rosyjskie wody terytorialne, nad rosyjską przestrzeń powietrzną i tam się towarzystwo rozdzieliło. Ten, żeby było jasne, ten ił, który został przechwycony we wtorek, to był obserwacyjny. O godzinie 12 mniej więcej to się wtedy wydarzyło. Ił rozpoznawczy numer 20, około 30 kilometrów od Ustki. I tutaj polskie władze, drodzy Państwo, podkreślają, że to nie jest zwykła sytuacja, to znaczy jest to od dłuższego czasu pierwsza rosyjska próba zbliżenia się tak blisko do naszej granicy morskiej, po to, żeby oczywiście rozpoznawać nasze systemy obrony przeciwpowietrznej. Z tego, co widziałem, no to chyba w maju poprzedni taki był przypadek, więc już dzisiaj mamy lipiec, więc prawie kwartał minął. No przesadzam, ale 2 miesiące na pewno. I wicepremier podkreśla, że to wydarzenie powinno po raz kolejny uświadomić, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska. I maszyna, czyli ten ił, oddaliła się w kierunku Rosji po tym, gdy nawiązała kontakt z jednostką i zasygnalizowaniu, że samolot powinien opuścić tę przestrzeń. Czyli Polacy po prostu przepędzili tego iła z naszej przestrzeni publicznej. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych również wydało swój komunikat. Tego rodzaju przechwycenia stanowią standardowy element systemu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. No to cieszę się, że nasze chłopaki czuwają. Ich celem jest identyfikacja oraz kontrola obiektów niespełniających międzynarodowych procedur lotniczych. Działania te pozwalają na bieżącą ocenę sytuacji i utrzymanie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O co chodzi? Oni, drodzy Państwo, lecieli na wyłączonych transponderach, żeby trudniej ich było wykryć, ale oczywiście nasi sobie z tym całe szczęście poradzili i zauważyli te 3 w sumie jednostki, przypominam, Iła i 2 Su-30. Poprzednia armia, akcja taka była w maju. I teraz posłuchajcie, szef resortu mówi obrony tak, Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli oczywiście na czele z Polską, która wspiera Ukrainę, no więc trudno, żeby Rosja była nastawiona wobec nas przychylnie. Ja, drodzy Państwo, sobie postanowiłem wam powiedzieć, bo takie przechwycenia przecież to nie jest nic nowego, To się zdarza bardzo często. Brytyjczycy cały czas mają z tym problem. Rosyjskie samoloty cały czas nagminnie naruszają przestrzeń powietrzną Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym sprawdziłem i przygotowałem dla Was takie materiały, jak się właściwie przechwytuje samolot. I to jest bardzo ciekawe, bo jest cała, słuchajcie, procedura i możecie sobie wyobrazić, jak Polacy to przeprowadzają takie akcje. W związku z tym, słuchajcie, jest ustawa o ochronie granicy państwowej po prostu w Polsce i na tej podstawie, jest jeszcze procedura NATO Air Policing i rozmaite międzynarodowe standardy i jest cały wachlarz możliwości, jakie może zastosować takie państwo. I tak, na początku punkt pierwszy. Państwo, które wykryje w swojej przestrzeni publicznej albo zbliżające się do niego wraże samoloty, jednostki powietrzne. Na początku oczywiście się wykrywa i monitoruje, to jest tak zwana faza pasywna i wtedy nasze awaksy mogą to wychwycić, nasze czujniki, radary, system identyfikacji przestrzeni powietrznej i tak dalej, i tak dalej. Samoloty z reguły takie nie mają planu lotu, nie mają włączonych transporterów, wyłączają łączność, żeby trudniej było oczywiście zlokalizować. Ale pierwszym takim podstawowym momentem to jest próba nawiązania połączenia radiowego po prostu na specjalnych awaryjnych częstotliwościach. Wtedy, kiedy się to udaje, to wzywa się przez radio po prostu, żeby zawrócił taki samolot i się wydaje polecenie opuszczenia polskiej przestrzeni powietrznej, zmiany kursu, wysokości, bądź, drodzy Państwo, jeżeli chcemy iść na ostro, no to oczywiście mówi się, że trzeba wylądować, ściąga się taki samolot na wskazanym lotnisku. Jeżeli taki samolot nie reaguje, no to robimy to, co my zrobiliśmy teraz, czyli podrywa się parę dyżurną, Quick Reaction Alert, QRA, i w tym momencie dwa nasze myśliwce, to są na ogół F-16, ale kiedyś to były MiG-29, pędzą po prostu na spotkanie takiego nadlatującego rosyjskiego samolotu. No i co się dalej dzieje? Podchodzi się pod taki samolot i następuje identyfikacja wizualna, to znaczy jest to już właściwe przechwycenie, procedura się rozpoczyna. Myśliwce podchodzą bezpiecznie, zazwyczaj z tyłu lub z boku, no i wtedy mają swoje już sensory optoelektroniczne, kamery i inne. No i z lewej strony nieco powyżej się podjeżdża, podlatuje nad taki cel i w momencie, kiedy piloci nawiązują ze sobą kontakt wzrokowy, to mogą sobie robić rozmaite rzeczy, na przykład mogą, uwaga, kołysać skrzydłami, rocking wings. Zostałeś przechwycony, podążaj za mną, to tyle oznacza. I wtedy przechwytywany powinien odpowiedzieć za kołysaniem skrzydłami i wykonaniem polecenia manewru. Po co to się robi? I on mówi, wtedy zrozumiałem, wykonuję. Chodzi oczywiście o to, no bo jest jakaś teoretyczna możliwość, że radio mu padło, tak? W związku z tym można też błyskać światłami nawigacyjnymi, jeżeli to jest w nocy, wypuszczać flary. To trochę jak na autostradzie na lewym pasie w Polsce. No i krótko mówiąc, jeżeli dalej to nie przynosi żadnych skutków, no to trzeba dalej eskalować, czyli jest albo eskortowanie i zawracanie takiego samolotu, albo wymuszenie, żeby intruz wylądował, drodzy Państwo, na jakimś naszym lotnisku i wtedy można wziąć taki samolot do niewoli razem z pilotami, których można internować, no ale to się zdarza praktycznie, no właśnie takie rzeczy się nie zdarzają. Z reguły to po prostu polega na spokojnym odprowadzeniu na gdzieś wody w połowie drogi między wodami terytorialnymi Polski i czy to jest przestrzenią powietrzną Polski i rosyjskiej, takiego po prostu intruza. No, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mam, jak wiecie, kilku znajomych pilotów po tych odcinkach, które robiliśmy w rozmaitych bazach wojskowych. Chętnie z nimi o tym porozmawiam, jak to wygląda w praktyce. No ale oczywiście jest czysto teoretycznie możliwość, że Rosjanie nie posłuchają, w związku z tym wtedy już jest totalna eskalacja. Najpierw są warning shots, czyli strzały ostrzegawcze, które są dozwolone według polskiego prawa, no i absolutnie w ostatnim etapie można takiego zawodnika zestrzelić. No ale oczywiście nikt nie chce ryzykować gigantycznego konfliktu z Rosją. To chodzi raczej o testowanie się, tak, prowokowanie jednej, drugiej strony. A co ciekawe, jeszcze decyzję, że o zestrzeleniu powinien podjąć dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. No to tyle, czyli chyba prezydent w tej sprawie nie musi być budzony w środku nocy, co ciekawe, ale pewnie w praktyce by tak to miało miejsce. No i wiecie co ciekawe, w takim przypadku tutaj jest powiedziane, że Polska będzie odpowiadała na tego typu naruszenia przestrzeni powietrznej. Ja to uważam, że bardzo prosto można reagować. To znaczy trzeba, drodzy Państwo, po prostu też zacząć sobie tam latać niebezpieczniej drugiej strony. Ja zawsze uważam, że w takich geopolitycznych rozgrywkach powinny po prostu być zasada symetrycznej wzajemności, skoro oni latają blisko nas, to my zacznijmy latać blisko nich. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo proste. Przechodzimy już, drodzy Państwo, do Iranu, gdzie dzieje się bardzo dużo. Tylko pozdrawiam Pawła Wolnickiego, który wysłał 5 subskrypcji. Arek Skydiver też wysłał 5 subskrypcji. Della 153, pozdrowienia z Lincoln. Pozdrawiamy również panią. No i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Prem. I pozdrawiamy jeszcze raz żonę Martę. Dziękuję za super wsparcie. Paweł Wolnicki przypomina, że Turcja się nie patyczkowała i swego czasu zestrzeliła rosyjski samolot, który naruszył jej przestrzeń powietrzną na parę sekund. To była niesamowita rozgrywka. Pilota potem zlinczowali jacyś syryjscy rebelianci, bo to było na pograniczu z Syrią. Nas jest, drodzy Państwo, 4000. Idziemy pełną parą na piątkę. A ja przypominam jeszcze, że moja najnowsza książka Polacy czeka na Was z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Podpisałem 600 egzemplarzy na wyjazd, więc możecie spokojnie kupować. Książka jest super bestsellerem, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo Wam, drodzy Państwo, to oczywiście zawdzięczam, bo książkę czytacie, będzie mi miło, jak ją kupicie, przeczytacie i podzielicie się opiniami. I mam jeszcze jedną bardzo ważną prośbę. Wczoraj fatalnie się nałożył nam odcinek z Albertem w Hiroshimie nagrany na półfinał Mistrzostw Świata. Jak wiecie, Argentyna wyeliminowała Anglię. No i strasznie nam przez to przycięło zasięgi. Byłoby mi miło, jakbyście obejrzeli ten odcinek. Bardzo się do tego przyłożyliśmy. Patryk się postarał. Oprócz Alberta występuje tam, uwaga drodzy Państwo, tak, ocalała Japonka, z którą zrobiłem też wywiad z Hiroshimy. Bardzo, bardzo ciekawe. Tego jeszcze nie grali na polskim YouTubie, więc koniecznie obejrzyjcie. Dobra, kochani, lecimy dalej, bo mamy zatopienie tankowca, czy też uderzenie rakietowe w tankowiec amerykańskie, ale przede wszystkim bardzo ciekawa rozgrywka polsko-ukraińska i o tym to wam dzisiaj dużo powiem, bo dużo się dzieje wokół tej słynnej, nieszczęsnej koalicji antybalistycznej, z której wygląda na to, że Ukraińcy nas po prostu wykolegowali i ograli, jak to ostatnio mają w zwyczaju. Okej, lećmy dalej. Bliski Wschód. Proponuję teraz, drodzy Państwo, przejść na Bliski Wschód. Ach, moment, nie zakończyłem tego wątku, przecież Zacharowa, obiecałem Wam Zacharową. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ ostro zaatakowała Polskę, mówiąc, że polskie ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Rosją i Białorusią są niewłaściwą próbą pokazania siły przez Warszawę. Co Wy na to? Jest to brak odpowiedzialności i kroki eskalacyjne. Dodam, że właśnie dlaczego to dodaję, no bo te przechwycenia tych samolotów rosyjskich, czy też naruszenia przy zbliżaniu się tych rosyjskich samolotów do naszej przestrzeni powietrznej są oczywiście odwetem za te ćwiczenia. To jest wszystko ze sobą połączone. Cała ta inicjatywa, te ćwiczenia po raz kolejny, cytuję tu panią Zacharową, dowodzą absolutnej nieodpowiedzialności polskich elit. Cytowana przez RIA Novosti. Prężenie mózgów. No, krótko mówiąc, drodzy Państwo, mamy kolejne napięcie polsko-rosyjskie i co ciekawe, Rosjanie uważają, że my robimy te ćwiczenia, żeby awansować na kolejnym szczeblu w dążeniu do upragnionego statusu lidera tego, co uważają za Europę Wschodnią, powiedziała, czyli to polskie ambicje. Lekkomyślni są ci Polacy, powiedziała rzeczniczka MSZ. Ujawnienie działań wojskowych i obecności polskich sił zbrojnych w pobliżu Rosji i Białorusi po raz kolejny dowodzi absolutnej nieodpowiedzialności Polaków. No, chyba, Chyba to Was specjalnie, drodzy Państwo, nie dziwi. Te ćwiczenia odbywały się dnia 13-14 lipca. Rzeczywiście na północno-wschodniej Polski celem ich było utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych. Jakieś regularne, drodzy Państwo, ćwiczenia, ale z tego co widziałem, to tam brali w nich udział jacyś nasi sojusznicy europejscy, także bardzo, bardzo ciekawe. A propos, coś słyszałem, że Francja chce u nas jakiś wielki magazyn broni otworzyć, nie wiem czy słyszeliście. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przechodzimy już teraz na Bliski Wschód. To jest drugi pakiet informacji, które chciałbym Państwu przekazać. No, chyba najbardziej spektakularnym wydarzeniem ostatnich 48 godzin był atak Stanów Zjednoczonych na olbrzymi tankowiec Belma. Jak to się wszystko odbyło? Ten tankowiec pływał pod banderą Curacao, ale jest to duży tankowiec do przewozu ropy naftowej. Uwaga, około 335 metrów. Długości. Statek był pusty, żeby było jasne, więc nie było zagrożenia, że to wszystko się wyleje do wody. No i on sobie płynął przez Zatokę Arabską, kierując się prosto na wyspę Kark, gdzie, jak wiecie, znajdują się główne terminale załadunkowe ropy irańskiej. No i Amerykanie go wykryli, zorientowali się, że on płynie do wyspy Kark, a uwaga, tak się zdarzyło, że dokładnie tego samego dnia, o czym Wam mówiłem na poprzednim live'ie, Amerykanie wznowili swoją blokadę morską irańskich portów, czyli zatrzymują wszystko, co wchodzi i wychodzi. No i to zaczęli robić, to co robili poprzednio, kiedy ta blokada obowiązywała, czyli wielokrotne ostrzeżenia i polecenia zatrzymania się drogą radiową wystosowali. W momencie, kiedy to nic nie dało, FA-18 Super Hornet wystartował z pokładu lotniskowca Lincoln, nadleciał na tą cywilną jednostkę i wystrzelił, uwaga, rakiety Hellfire bezpośrednio w komin statku. I teraz zobaczcie sobie na moim X-ie, retweetowałem to uderzenie, Amerykanie je pokazali w takiej, jak to oni robią, wiecie, Star Trek połączony z Robocopem i Terminatorem, czyli czarno-biały obraz drona plus na tym jakieś niebieskie takie napisy fluorescencyjne, no bardzo spektakularnie to wygląda. No i oczywiście celem było unieruchomienie jednostki bez jej zatopienia i to się udało. Statek przestał płynąć w kierunku Iranu, zaczął dryfować. Bardzo spektakularne oczywiście jest to. Ostatni raz taki przypadek był z zaatakowaniem tankowca Lexi, ale to miało miejsce w czerwcu, a więc w zeszłym miesiącu. Także jak widzicie, Trump nie żartował i rzeczywiście ta wprowadzona blokada jest wprowadzana w życie. Oprócz uderzenia w ten tankowiec z Curacao przekierowano dwa statki, które się przyodporządkowały grzecznie poleceniom. Ta Belma to jest dlatego, drodzy Państwo, ciekawy incydent, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym tygodniu te uderzenia, które już trwają piątą noc na Iran, zostały według Amerykanów sprowokowane straszliwym aktem piractwa w postaci zaatakowania dronami i rakietami tankowców. Pamiętacie, trzy tankowce próbowały przepłynąć bez zgody Iranu przez Cieśninę Ormus, dostały uderzenia dronowe, też w mostki kapitańskie, no i Amerykanie uznali to za akt międzynarodowego piractwa. No a teraz Amerykanie co robią? 5 dni później dokładnie to samo, czyli atakują jakiś bogu ducha winny tankowiec pływający pod banderą Curacao, słuchajcie, rakietami zaawansowanymi technologicznie Hellfire. W związku z tym, jak wiecie, drodzy Państwo, podsumowanie tego, to się domyślacie, bo już mnie znacie, jest takie jak zawsze. Na świecie są równi i równisi, czyli Amerykanie, Izrael, a po drugiej stronie wszyscy inni i jak Iran atakuje tankowce rakietami, to jest akt piractwa, a kiedy Ameryka atakuje tankowiec cywilny rakietami, no to oczywiście jest to w imię praw człowieka, demokracji i ogólnej ludzkiej szczęśliwości. A co tu dużo mówić, przyzwyczailiśmy się chyba do tego już dawno. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, ponieważ wiecie, że Iran ogólnie rzecz biorąc dusi się za każdym razem, jak Amerykanie przyciskają ich tą swoją blokadą w taki sposób, że no, gdzie trzymać tą ropę naftową, która jest wydobywana, skoro nikt nie może jej odbierać, tak, z irańskich magazynów. W sytuacji, w której nie da się, znaczy nie da się, czy też jest bardzo nieopłacalne zatrzymanie produkcji i wydobycia, no bo to są gigantyczne koszta i tego nie można zrobić. Po prostu takie puste tankowce są często nie tyle używane przez Irańczyków do eksportu tej ropy, tylko jako pływające magazyny ropy. Nie? I Amerykanie też zorientowali się o tym i zaczęli to tępić. No, krótko mówiąc, Amerykanie uważają, że oni są humanitarni, stosują tylko swoją blokadę, a strona irańska łamie prawa człowieka, to jest najnowsze ogłoszenie CENTCOM-u i ostrzeliwuje cele cywilne. Cóż mogę powiedzieć, nie trzymałoby się to wszystko kupy, gdyby nie to, że jeden podczas trwających obecnie bombardowań Iranu, tak jak przypominam, już piąta fala bombardowań, wczoraj były dwie fale jednego dnia, amerykańskie rakiety, uwaga drodzy Państwo, trafiły w onkologiczny szpital dla dzieci w Ahwazie na południowym zachodzie Iranu. Pacjenci zostali natychmiast ewakuowani, podała tą informację irańska agencja Fars. Jest to pierwszy atak Stanów Zjednoczonych na irański szpital od kilku miesięcy, czyli od momentu zakończenia tej pierwszej 40-dniowej fazy operacji, tych zmasowanych bombardowań. Przypominam, to się zaczęło 28 lutego tego roku. Rakiety amerykańskie spowodowały również uszkodzenia wielu domów mieszkalnych w Ahwazie. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Dowództwo CENTCOM ujawniło, że admirał Brad Cooper, który kieruje tam tymi wszystkimi morskimi operacjami, powiedział, że Amerykanie zniszczyli właśnie ostatni z czterech okrętów wojennych klasy Soleimani, czyli cała klasa irańskich okrętów jest poza walką. I mówił ten admirał, że mieliśmy falę ataków co godzinę z różnych lokalizacji i kierunków uderzające w Iran. No i właśnie te różne lokalizacje i kierunki to są oczywiście kraje Zatoki Perskiej, które są wykorzystywane przez Amerykanów do takich uderzeń, a potem wielki płacz, że Irańczycy biją po jakimś Dubaju rakietami. No, drodzy Państwo, no. Takie są reguły tej gry. Ale bardzo ciekawą jeszcze rzecz powiedział Cooper, że nasza przewaga w kosmosie była kluczowym wsparciem dla tej walki. Niewidoczne dla świata siły kosmiczne robią dwie rzeczy. Po pierwsze osłabiają irańskie możliwości, po drugie pomagają chronić amerykańskie siły. Amerykanie bardzo dużą wagę przywiązują do tego mapowania terenu, targetowania właśnie dzięki krążącym amerykańskim satelitom wojskowym. Co nie zmienia faktu, że Iran też zalicza sukcesy. Właśnie zestrzelili kolejny dron MQ-9 Reaper. Jest to warte, przypominam, $30 milionów. A ja chcę Wam powiedzieć, że Amerykanie, tak jak mówiłem podczas poprzedniego live'a, odrabiają lekcję wojny asymetrycznej. Te potężne uderzenie, o którym opowiadałem na poprzednim live'ie w bazę Bandar Abbas, w której był zakład remontowy ubotów irańskich. Jeden z takich okrętów podwodnych został zniszczony, zatopiony w tym ataku. Jak pamiętacie, wykonał dron morski. Ale to nie wszystko. Amerykanie wprowadzili do akcji specjalne drony FLM-136 Lucas Kamikaze i właśnie jeden z takich został znaleziony, spadł gdzieś tam i nie eksplodował pod Bandar Abbas. Irańczycy pokazali jego zdjęcia i jest to, słuchajcie, Amerykanie skopiowali Shaheda 136, kompletnie niczym się ten Lucas nie różni. To pokazuje, zobaczcie w jakich czasach my żyjemy, że to nie tak jak kiedyś kraje egzotyczne w cudzysłowie, tak, kopiowały zachodnie technologie, tylko teraz odwrotnie, to Amerykanie kopiują technologię irańską. Doczekaliśmy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawych czasów. No i oczywiście te uderzenia tych dronów kamikadze są bardzo, bardzo groźne, no bo Amerykanie mogą ich dużo wprowadzić do akcji i są one relatywnie tanie, tańsze niż pociski Tomahawk, którymi Amerykanie najpierw okładali bez ładu i składu bez ładu i składu
Iran. Jeden z widzów tutaj widzę, dziwi się, pan Backstage 7, że dron kosztuje 70 baniek. No właśnie, na tym polega problem, że te Lukasy czy Shahedy są bardzo tanie, kosztują kilka tysięcy dolarów, a te Reapery, które tam natracili ich, nie wiem, ze 30 czy 40 sztuk, są takie drogie, bo są to w zasadzie małe samoloty. Tyle, że nie mają pilota, naładowane jakimś tam, wiecie, niesamowitym sprzętem optycznym, jakimiś rakietami, no ale Irańczycy znaleźli dobry sposób, jak to zestrzeliwać. Dziękuję Razem Przez Życie za super wsparcie, za Trumpka. O, i pojawił się Bart Carter. Bez pana żaden live historii realnej nie może się odbyć. Bardzo dziękuję za naszemu czeskiemu przyjacielowi za rozdanie 5 subów, subskrypcji, przepraszam, patronatów widzom historii realnej. Co tam dalej mamy? Iran opublikował nagranie pokazujące statek towarowy Luni, który się łamie na pół i tonie w cieśninie Ormus. Zobaczcie, też to zamieściłem na X-ie, wstrząsający widok, olbrzymi statek po prostu przełamuje się na pół i idzie na dno. To jest jeden z tych statków, który zmierzał do Jabal Ali w Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nie słuchał się irańskich poleceń, żeby szedł tym północnym torem wodnym i został zatopiony. Uspokajam Państwa, cała załoga została uratowana. Teraz tak, jak Państwo pamiętacie, podczas ostatniego live'a poinformowałem Was, że Trump już kompletnie odpłynął, bo postanowił, że Ameryka będzie pobierała haracz od każdego statku przepływającego przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. Czyli powiedzmy sobie rozbój w biały dzień plus idealny przepis na to, żeby wywołać gigantyczny kryzys paliwowy po raz drugi. Trump wycofuje się z tego w swoim kolejnym długim wpisie. Trump miota się od ściany do ściany jak kurczak bez głowy w kurniku. W zależności jaką nogą wstanie, to chce wprowadzać myto i haracz, a jak wstanie drugą nogą, to nie. Posłuchajcie, co też nasz Trumpinio znowu wykombinował i to napisał na Truth Social. Ropa płynie jak nigdy wcześniej. Dzięki niesamowitej mocy wojsk Stanów Zjednoczonych. Nieprawda, nie płynie. Jest to po prostu wbrew faktom, co ten człowiek opowiada, bo przed wojną płynęło 128 statków, głównie tankowców i gazowców przez cieśninę Ormus, a obecnie przepływa, nie wiem, jak 15 przepłynie, to jest wielkie święto i wszyscy szampana otwierają. Specjalne pozdrowienie dla sekretarza wojny Pita Hegseta, przewodniczącego połączonych sztabów Kane'a, dowódcy i tak dalej, admirała Brada Coopera, dzięki nim oraz wszystkim członkom najpotężniejszej armii na świecie. Dodam od siebie kośliwą uwagę do tego wpisu Trumpa, takiej potężnej, że dostała wciry od Irańczyków i nie potrafiła sobie z Iranem poradzić. No rzeczywiście. O wiele większej niż wszystkie inne jeszcze dodaje. Cieśnina Ormus, pisze Trump, jest otwarta dla wszelkiego ruchu statków z wyjątkiem Iranu. No właśnie te trzy tankowce, które płynęły do Zjednoczonych Emiratów Arabskich się o tym przekonały. Popalone, poniszczone, potopione. Iran oczywiście kontroluje cieśninę Ormus, a Trump jak zawsze opowiada jakieś w ogóle kompletnie wysane z palca opowieści o mchu i paproci. Uwaga, a dzieje się tak z powodu kłamliwego, brutalnego, złośliwego przywództwa Iranu, które prowadzi ich drogą całkowitej zagłady. W związku z tym wprowadzam pełną blokadę, ale tylko na statki wypływające i wpływające do irańskich portów lub przewożące cokolwiek związanego z irańskim ładunkiem. Na podstawie bardzo owocnych rozmów z przywódcami Bliskiego Wschodu postanowiłem zastąpić 20% amerykańską opłatę zwrotną umowami handlowymi i inwestycjami, które różne państwa Zatoki będą zawierać ze Stanami Zjednoczonymi. Słuchajcie, przecież to jest jakaś komedia. Facet jest prezydentem największego supermocarstwa świata. I on w jednego dnia pisze, że będzie wprowadzał 20% cło, dzwonią do niego szejkowie arabscy z awanturą, to on to odwołuje i pisze, że nie będzie wprowadzał. Co wymyśli jutro, to naprawdę nawet on sam chyba pewnie nie wie, ale zapewniam Was, że będziemy o tym Was informować. Okej, okay. Te inwestycje będą ogromne, ale jednocześnie nadzwyczaj korzystne dla nich i ich przyszłości. Jak wszyscy wiedzą, mamy największą inwestycję dolarową w Stanach Zjednoczonych ze wszystkich krajów w historii. Dobrze, już naprawdę. Także jednym słowem, on obiecuje, jak to niebywały ten Trump, będzie jeszcze więcej pieniędzy. Zobaczymy fabryki, zakłady pracy, sprzęt napływający do Stanów Zjednoczonych na poziomach niespotykanych w historii. Stworzymy miliony wysokopłatnych amerykańskich miejsc pracy. Ameryka znowu wygrywa, wygrywając jak nigdy dotąd. Dni, w których Iran zabijał setki tysięcy ludzi. Słuchajcie, to rośnie. Jutro będą miliony. Jutro będą miliony. Na przykład tutaj Trump pisze, że 52 tysiące protestujących zabił Iran. W zeszłym tygodniu mówił, że 42 tysiące. Teraz mówi, że setki tysięcy. Co powie pojutrze? A pamiętacie, że zaprosiliśmy eksperta do spraw Iranu, który rozłożył to na czynniki pierwsze. Okazało się, że tak naprawdę Iran, owszem, zabił, ale 7 tysięcy ludzi. No. Ja rozumiem, że 7 czy 52 tysiące to z perspektywy Trumpa żadna różnica, ale nie ma ten człowiek żadnych hamulców opowiadania wszystkiego, co mu po prostu przyjdzie do głowy. To jest naprawdę bardzo, bardzo śmieszne, ale jednak trochę przerażające. To jest nasz główny sojusznik, słuchajcie. Nigdy nie wiadomo, co mu tam strzeli do głowy. No i oczywiście konkluzja jest taka, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. Dziękuję za poświęconą uwagę tej sprawie. No ale najważniejsza oczywiście wiadomość jest taka, że Trump ogłosił, że od jutra, jak się Iran nie uspokoi, czyli nie przestanie stawiać oporu, Amerykanie zaczną bombardować instalacje energetyczne i elektrownie od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku. I uwaga, sugeruje, że uwaga, dojdzie do inwazji lądowej nie na cały Iran, ale na słynną wyspę Kark oraz inne irańskie wyspy wzdłuż cieśniny Ormus, no i dojdzie do wielkich bombardowań. No słuchajcie, ja to specjalnie w to nie wierzę, bo już gdyby to miał zrobić, to by to zrobił dawno. Tu jeszcze zapowiada wielkie bombardowanie górskiego kompleksu tuneli związanych z programem nuklearnym. Jeżeli Trump zdecyduje się na inwazję na wyspy, no to zaczną się wtedy ofiary, tak? Być może on te wyspy zdobędzie, nie mówię, że nie. Natomiast jak się drony posypią, słuchajcie, na tych chłopaków z dywizji powietrzno-desantowych i tych Marines na plażach tych wysepek i zaczną ich masakrować, tak jak Ukraińcy masakrują rosyjskich agresorów, no to Trump będzie sobie oglądał na małym ekraniku w swojej limuzynie Fox News, inne telewizje newsowe amerykańskie, które będą donosiły o zastraszających stratach wśród amerykańskich chłopców i zapewniam was, że amerykańska opinia publiczna, która wybrała Trumpa po to, bo dlatego, że obiecywał, że nie będzie głupich wojen i Amerykanie nie będą wracali z Bliskiego Wschodu w workach plastikowych, no delikatnie mówiąc, nie będzie z tego powodu zachwycona, a zaraz wybory połówkowe w listopadzie. W związku z tym, no tak, wydaje mi się, że to jest trochę takie straszenie, ale oczywiście kto wie. Na pewno jest, pewne jest to, że w słynnej sali sytuacyjnej odbyło się spotkanie z czołowymi generałami i chyba Hexet też tam był i tam rozmawiano o możliwości właśnie inwazji na wyspę Hark. Co z tego będzie? Zobaczymy. Tutaj jeszcze jest kilka innych wysepek wymienianych, już nie będę wam tych nazw geograficznych irańskich mówił. Natomiast oczywiście Teheran odpowiada pięknym za nadobne i mówi, jeżeli Amerykanie zrealizują swoje groźby o uderzeniach w infrastrukturę krytyczną, no to odpowiedź Iranu nie będzie jedynie proporcjonalna, będzie przewyższać skalą działania przeciwnika. I co się stanie? Po prostu, jak powiedział rzecznik Centralnego Dowództwa Irańskich Sił Zbrojnych, Ebrahim Zolfagari, Irańczycy rozwalą całą infrastrukturę krytyczną w Zatoce Perskiej. Rozwalą wszędzie wszystko. Jakieś tam stacje odsalania wody, elektrownie, znowu będą walili po tych rafineriach, wydobyciu LNG w Katarze i jak piszą, wszystko zostanie, cała infrastruktura zostanie zmiażdżona w taki sposób, że nie pozostanie z niej kamień na kamieniu. To jest taka poetyka irańska. Uderzenia będą dotkliwsze, bardziej rozległe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Iran pod żadnym pozorem nie pozwoli, żeby Amerykanie ingerowali w sprawy cieśniny Ormus, to jest dla nas nienaruszalna czerwona linia. A więc jak Państwo widzicie, na Bliskim Wschodzie bez zmian, wszystko się kręci wokół tego wszystkiego. I na sam koniec, bo już chciałem przejść do tych spraw polsko-ukraińskich, które chyba najbardziej Was, drodzy Państwo, ciekawią, bo dużo naprawdę się tutaj dzieje, no to jeszcze jeden wpis Trumpa. Uwaga, Iran pozwolił amerykańskiej obywatelce, która została niesłusznie zatrzymana w grudniu 2024 roku za prezydencji sennego Joe Bidena, czy też za prezydentury, przepraszam, oczywiście, opuścić kraj. Jest ona teraz bezpiecznie bezpieczna poza Iranem i w dobrej kondycji. Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli ze strony Iranu. Co wy na to? Z jednej strony Trump ich straszy, a z drugiej dziękuję im za gest dobrej woli. A także jakaś miła rzecz. Oczywiście jak zwalniany jest jakiś tam zakładnik, no to zawsze dobrze. I co to za kobieta, drodzy Państwo? Otóż jest to najprawdopodobniej, ona w ogóle co ciekawe, była oskarżona o szpiegostwo. To jest Amerykanka. Chyba gdzieś mi mignęła taka wiadomość, że w sumie chyba 4 Amerykanów Irańczycy do wczoraj mieli w swoich więzieniach, teraz mają 3. Nazywa się ta pani Dena Karari i jest pół Iranką, pół Amerykanką, czyli ma obywatelstwo Ameryki i była z wizytą swojej rodziny w Iranie. W grudniu 2024 roku została aresztowana pod zarzutem szpiegostwa. Wypuszczono ją, co prawda, ale odmówiono opuszczenia kraju, czyli była w rodzaju takiego aresztu domowego. O, chyba to byłoby najlepiej powiedziane. Jest to pracowniczka amerykańskiej firmy technologicznej i prowadziła, słuchajcie, organizację charytatywną zajmującą się w Iranie dziećmi ze specjalnymi potrzebami. No ale kobieta już jest bezpieczna, jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, jest w samolocie, może już wylądowała nawet. Trump, jak widzicie, podziękował ajatollahom, a z kolei jej prawnik wyraził bardzo duże zadowolenie z tej sprawy. Dodał, że ta pani była wiele razy przesłuchiwana. Z wielką radością informuję, że moja klientka Genna Karari, pisze Jared Genser, jest na wolności, a była, drodzy Państwo, więziona na podstawie fałszywych zarzutów współpracy z państwem wrogim i szpiegowania. No, ciekawe. To jest taka tradycyjna, dlatego informuję Was w ogóle Państwo o tym, bo to jest po pierwsze ciekawe, to raz, a dwa, pokazuje, jaka jest polityka. Z jednej strony się negocjuje, coś załatwia, coś jest do przodu, coś do tyłu. To tylko Polakom się wydaje, że jak jest konflikt z drugą stroną, to się w ogóle z nią nie rozmawia. Jak widzicie, Trump i bombarduje Iran, a jednocześnie negocjuje wypuszczanie stamtąd Amerykanów. W ogóle ten adwokat to ciekawa persona, bo w ciągu 20 lat doprowadził do uwolnienia 340 osób. W tym trojga laureatów Pokojowej Nagrody Nobla z 20 krajów świata. W sumie były te 300 osób. Bardzo, bardzo ciekawa postać. W sumie muszę powiedzieć, że albo o nim nie słyszałem, albo o nim zapomniałem. Dobrze, drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o, po pierwsze, pierwszy temat dzisiaj, tak powiedziałem, było to przechwycenie myśliwców i napięcia polsko-rosyjskie. Drugi temat, zatopienie tankowca, czy też uderzenie tankowcem w tankowiec rakietami i awantura na Bliskim Wschodzie. Przyszło teraz pora na główne danie dzisiejszego naszego spotkania, czyli konflikt polsko-ukraiński i narastające napięcia na linii Kijów-Warszawa. A ja chciałbym Państwa powitać wszystkich dochodzących. Jest w tej chwili właśnie 6 tysięcy widzów. I drodzy Państwo, chciałbym tradycyjnie, to już niech to się stanie naszym zwyczajem, rzucić wyzwanie społeczności historii realnej, czyli Państwu. I drodzy Państwo, 7 tysięcy to jest cel na dzisiaj. Odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych, musi nas być 7 tysięcy na premierze. Pani Wiolka jest tego samego zdania. Tutaj widzę, że jest jakiś bardzo rozgorączkowany widz, który Zagato pisze, a o 3 Ukraińcach, którzy zamordowali 36-letniego Polaka w Bytowie i 3 wykrzykniki. Spokojnie, spokojnie. Idziemy do tego. Będzie, będzie. Nikt tutaj nic nie cenzuruje. Proszę się nie denerwować. Zrobić sobie meliskę. Już przechodzimy do konfliktu polsko-ukraińskiego i będzie bardzo, bardzo dużo wiadomości również o sprawie, która pana zbulwersowała. Okej. Według Onetu, drodzy Państwo, który dzisiaj ujawnił wszystkie kulisy negocjacji z Ukraińcami, Polacy chcieli wziąć udział w antybalistycznej koalicji rakietowej. Ale to Ukraińcy doprowadzili do wykluczenia Polski, słuchajcie, z tej rozgrywki. Przypominam, 9 krajów plus Ukraina weszły w skład tego porozumienia. Ostatnie rozmowy w tej sprawie były w kwietniu, potem zapadła cisza, a Ukraińcy ukrywali swoje ustalenia z innymi, tak mówią informatorzy. Rozmowy w ogóle były ciężkie i Ukraińcy ogólnie rzecz biorąc próbowali coś ugrać naszym kosztem. Przypomnę Państwu, że do tej koalicji antybalistycznej weszły w skład Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. Jest to antybalistyczna koalicja rakietowa. Uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego. Ogłaszamy dziś rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej, antybalistycznej koalicji rakietowej. To jest jakby fragment tego oficjalnego oświadczenia. No ale oczywiście w Polsce sprawa wywołała olbrzymie emocje, no bo wszyscy pytają, dlaczego nas tam nie ma. A co ciekawe, już zostały powołane takie wspólne operacyjne, techniczne grupy robocze, które będą, drodzy Państwo, przygotowywały plan działania między tymi 10 państwami. No i pominięcie Polski jest co najmniej dziwne. I według tych doniesień Onetu, o których Państwu mówiłem, z jednej strony Ukraińcy chcieli nas do tego nie dopuścić, ale ci rozmówcy też przyznają, że Polakom chyba zabrakło trochę takiej, powiedziałbym, większej przebojowości i zaangażowania w tę sprawę. Negocjowały 3 resorty: MSZ, MON i jeszcze MAP. Pracę koordynował doradca premiera do spraw bezpieczeństwa narodowego, wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki, co ciekawe. I posłuchajcie, jaki tu jest cytacik. Ukraińcy odegrali rolę w doprowadzeniu do wykluczenia nas z koalicji, przyznał informator portalu. Ostatni raz spotkaliśmy się z nimi w kwietniu, potem kontakt się urwał, bardzo się starali, żebyśmy się nie dowiedzieli, co one wynegocjowali z innymi krajami, które wchodzą do koalicji. No przepraszam, ale to jest jakaś przyznanie się do jakiejś totalnej pierdołowatości. To, że Ukraina nas próbuje ograć, to jest jasne, ale przepraszam bardzo, jak to jest możliwe? Gdzie wy macie swoje źródła informacji? Nie macie źródeł informacji w 9 krajach europejskich? Że Ukraińcy potrafią ukryć to przed wami? No moment. Mam wrażenie, że oczywiście przy całej mojej niezgodzie, czy też inaczej, no, poczuciu, że Ukraina właśnie próbuje Polskę ograć na wielu, wielu punktach, no to też nie podoba mi się polska postawa w tej sprawie. Rozmowy z nimi są ciężkie, mówi tu informator. Na każdym kroku próbują coś ugrać naszym kosztem. No panowie, obudźcie się, tak działa polityka. Koalicja antybalistyczna nie jest zamknięta, możemy do niej w przyszłości dołączyć, jeśli będziemy chcieli. Aha, to dlaczego nie dołączyliście od razu? Pytanie tylko, czy to ma sens, bo my mamy swoją własną obronę przeciwrakietową. Budujemy ją w oparciu o sprzęt amerykański. Oho, no to już pięknie w ogóle. Mamy swoją obronę przeciwrakietową opartą na sprzęt amerykański, a Amerykanie nam nie dadzą pocisków, bo wszystkie wystrzelili w Iran. Super. No dobrze. Tusk, to już nie będę wam powtarzał, że przekonywał, że jak będziemy chcieli, to nas do niej dołączą, do tej antyrakietowej koalicji, jak tylko polskie firmy będą zainteresowane. Godny odnotowania jest głos Jarosława Wolskiego, który uważa, że Polska ma swoją obronę przeciwrakietową i posłuchajcie, co pisze Jarek. Kupiliśmy 8 baterii Patriota, de facto 16 dywizjonów, trzymając się nomenklatury sowieckiej w ramach pierwszej i drugiej fazy programu Wisła. Będziemy mieć radary LTAMDS Ghost Eye, podziwiam Jarka naprawdę za to, że się tak świetnie w tym orientuje, które są literalnie najlepszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Kupiliśmy 208 plus 600 pocisków PAC 3 MSE, to są te, które oddawaliśmy Ukrainie tak na marginesie, i 800 PAK-2 GEM-T. Wpinamy w Wisłę nasze radary, radiolinie, kabiny dowodzenia, część szyfrowania, baterie Narwi z rozwijanymi i w pełni produkowanymi w Polsce CAM-R. I tak dalej, i tak dalej. Tu już, proszę bardzo, w związku z tym chodzi o możliwość zwalczania Iskanderów. Mamy systemy antydronowe. W związku z tym konkluzja Jarka jest taka, my szanowni Państwo zwyczajnie nie potrzebujemy europejskiej inicjatywy antyrakietowej, ponieważ to my jesteśmy taką inicjatywą wschodniej flanki NATO, budujemy z jednej z trzech najsilniejszych komponentów przeciwrakietowych w całym NATO, jeden z trzech. Kupujemy od Amerykanów, bo nie ma nic lepszego w tej kwestii teraz na świecie. Kupujemy systemy absolutnie topowe. Nam owa inicjatywa jest potrzebna jak dziura w moście, zważywszy, że ma ona ogromne szanse fiaska lub stania się kanałem sprzedaży Asterów 30, które nie mają takich możliwości jak rakiety do Patriota. To, co potrzebują nasi przeciwlotnicy, to masa tanich efektorów na Gerbery, Shahedy i Geranie. Coś, no i tu już tam jakieś szczegóły. Ja ogólnie rzecz biorąc przyjmuję tę argumentację Jarka, ona jest bardzo przekonująca, tylko powtarzam, jedna rzecz, dwie obiekcje. Pierwsza, jak można gdzieś być, to warto być, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Jak z tego nic nie wyjdzie, to okej, fajnie, ale warto się zakręcić wokół takich spraw i nie, żeby nie było takiej sytuacji, że jesteśmy z takich gron wykluczani i Ukraina gdzieś tam nas na różnych poziomach z naszymi sojusznikami ogrywa. Ale dwa, naprawdę mam bardzo poważne wątpliwości, czy Amerykanie dowiozą te wszystkie, na papierze to wygląda pięknie w tym sensie, że tych pocisków jest bardzo, bardzo dużo i te systemy są super, tylko co się stanie, jak Ameryka będzie w godzinie W odpukać, gdyby Polska potrzebowała tego nabojowo, akurat zaangażowana na Bliskim Wschodzie w jakąś kolejną izraelską awanturę albo walczyła sobie w obronie Tajwanu z Chińczykami. Jak pokazała wojna w Iranie, Amerykanie też mają ograniczone możliwości, nie są supermocarstwem w takim sensie, że nie ma dla nich żadnych granic dla ich siły i mogą po prostu nie dowieść nam tych pocisków czy też tych umów. I to na jedno wyjdzie. Drugi punkt, jeżeli chodzi o konflikt polsko-ukraiński, to jest, drodzy Państwo, to, że Zełenski wręczał order pani Urszuli von der Leyen i postanowił przy tej okazji zakpić sobie z Polski. Powiedział tak, to jest nagroda, której nikt nie może odebrać pani, ani jej odwołać, bo słowo Ukrainy jest murbeton, stanowcze. Tak powiedział, wręczając Urszuli von der Leyen order Europy. No oczywiście jest to jasna szpila wbita w Nawrockiego i w Polskę, bo mu najpierw dała, a potem odebrała order Orła Białego, jak pamiętacie. Drodzy Państwo, 6,5 tysiąca widzów, więc brakuje 500 osób do naszego celu, czyli 7 tysięcy i mamy wsparcie z Australii, a więc blisko miejsca, w którym jestem. Polski rząd wciąż na kolanach, oby po wyborach coś się zmieniło. Buziaki z Sydney. O, a Bart Carter wysyła nam 100 czeskich koron. Bardzo dziękujemy. Co się stanie, jeśli Irańczykom uda się zatopić na przykład amerykański statek w kanałie panamskim miną? Gospodarka światowa i Trump będą w tarapatach. To prawda, ale nie sądzę, żeby miał Iran projekcję siły do kanału panamskiego. Oczywiście mogę się mylić, ale to byłaby najbardziej spektakularna akcja świata. Mati 1337. Piotr, skąd wzięliście panią ocalałą z Hiroshimy? No z Hiroshimy. Z Hiroshimy. Wiecie, to historia realna, to jest profesjonalny, dziennikarski projekt. No jak jedziemy do Hiroshimy zrobić odcinek o amerykańskim ataku bombowym, no to znaleźliśmy jedną panią, która jeszcze żyje, ale przeszła straszne rzeczy, to pani, straszne. No nie dość, że miała jakieś wszystkie włosy powylatywały, jak tam opowiada, miała jakieś obrażenia rąk, klatki piersiowej, nóg, no to jeszcze potem cierpiała na nowotwór i leczyła się właśnie w szpitalu w Hiroshimie. Obejrzyjcie koniecznie ten odcinek, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wstrząsająca. Ta rozmowa z nią jednocześnie wstrząsająca, ale daje też jakąś taką nadzieję, no bo się nie poddała. Powiedzieli jej, że pożyje najdłużej do 50, jak ją tam zdiagnozowali po tych wszystkich napromieniowaniach i tych problemach, a żyje do dziś. I się świetnie miewa, jedzie na rowerze. Zobaczcie w tym odcinku. Po rozmowie ze mną, jak się rozstaliśmy, to pojechała do domu na rowerze. Nie bywali sobie Japończycy, naprawdę nie bywali. Dobrze, to o tym trolowaniu, czy też Polsce, to wam mówiłem. Dobra, przechodzimy do tej sprawy, której bardzo domagał się nasz widz, czyli kwestii pobicia na śmierć Polaka w Bytowie. Jest reakcja ambasadora Ukrainy, wyobraźcie sobie, że... Aha, tylko w ogóle co się stało? 9 lipca w centrum Bytowa, to jest województwo pomorskie, grupa 3 mężczyzn, oni mieli tak 28, 30, 37 lat, zaatakowała jakąś parę. Tam był 36-letni mężczyzna i 44-letnia kobieta. Skatowali tego faceta, słuchajcie, i ten trafił do szpitala, gdzie niestety nie udało się uratować mu życia. No i przeprowadzone zostało śledztwo, szczegółowe oględziny, zabezpieczenie materiału dowodowego, przesłuchano świadków. I, drodzy Państwo, ustalono tożsamość napastników i zostali zatrzymani. No i okazało się, że są to obywatele Ukrainy i do sprawy, tak jak Wam mówię, odniósł się nawet ambasador Ukrainy, pan Bodnar, i powiedział tak. Gdzieś tu miałem ten jego wpis. Trzyzdaniowy. Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi. Przekazali również strona ukraińska współczucia dla rodziny. Zawiesiłem głos, wiecie co, bo myślę cały czas o tej historii z Bielska-Białej. To znaczy, jak pamiętacie, dosyć paskudna historia z bluzgania przez jakiegoś chama trzech ukraińskich nastolatek. I dodajmy, doszły nowe szczegóły tego, to znaczy, że one trzymały nogi na przeciwległych siedzeniach, tak? Zachowały się nieładnie, to jest oczywiste, no ale nic nie usprawiedliwia, żeby dorosły chłop bluzgał w ten sposób na dziewczynki, prawda? W związku z tym w mojej opinii nie zmienia to mojego krytycznego spojrzenia na to, co się stało w tym autobusie MZK w Bielsku Białej. Ale, drodzy Państwo, no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że historia, no dosyć błahe jednak, tak, rzeczy, no jakiś facet się odpalił i nabluzgał na dzieciaki, no nic wielkiej mu to chwały nie przynosi, ale mamy tutaj zabójstwo. I rzeczywiście, no zgadzam się z tymi komentarzami, które się dzisiaj pojawiły, że dlaczego jest tak, że taka w zasadzie błaha sprawa stawia na baczność wszystkich i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy interweniuje, Sybicha, i wszyscy już piszą w Gazecie Wyborczej, że w Polsce brunatna fala, że jesteśmy już w przededniu Nocy Kryształowej, że faszyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ta sprawa z Bytowa, gdzie doszło do zabójstwa, drodzy Państwo, zabójstwa, w ogóle się nie przebija. Ja rozumiem, że tam sytuacja jest taka, że ta dziewczynka nagrała tego chama, no i to po prostu się rozprzestrzeniło jako viral w internecie, więc trochę jest to logika mediów społecznościowych. No ale rzeczywiście jest to no, dziwne, że no po prostu, drodzy, może jeszcze inaczej powiem. Sytuacja jest następująca. Polska jest obecnie krajem, w którym znalazła się bardzo duża mniejszość ukraińska, mówi się nawet o 2 milionach. Oficjalnie to jest 962 tysiące, ale przecież wiadomo, jak jest w rzeczywistości, że tych ludzi jest więcej. I nikt oczywiście nie oczekuje, że przyjechały do nas same anioły. Oczywiście będą się zdarzały również przestępstwa, nawet takie potworne zabójstwa jak w Bytowie. No każdy, kto wpuszcza kraj, który wpuszcza do siebie 2 miliony obcokrajowców, zdaje sobie z tego sprawę, że oni również będą popełniali przestępstwa. Ale też w drugą stronę to działa. No nie oczekujmy, że wśród 40 milionów Polaków niecałych wszyscy też będą aniołami. No zawsze zdarzają się też takie sytuacje. W związku z tym musimy się po prostu przyzwyczaić do tego typu sytuacji, do napięć, przestępstw, jedną i w drugą stronę, które będą popełniane i tyle. No. Natomiast ta dziwna dysproporcja, z jednej strony, tak jak mówię, chamska historia z tego Bielsko-Białej, ale nic tam się, żadna wielka krzywda ludziom nie stała, a z drugiej zabójstwo i o tym pierwszym mówi się bardzo dużo, a o tym drugim mówi się bardzo mało. Jest to co najmniej dziwne i niepokojące, dlatego historia realna trzyma rękę na pulsie i informuje o wszystkim. A tak na marginesie, jak już jesteśmy przy sprawie z Bielska-Białej, to ten człowiek dostał już zarzuty znieważenia tych trzech dziewczynek, w tym 2 jedenastolatek, czyli wygląda na to, że ta druga to może matka ich, ja nie wiem, czekamy na ujawnienie firmy z monitoringu, on też dużo powinien wyjaśnić, nie wiem dlaczego jeszcze tego MZK Bielsko-Biała nie zrobiło. Dostał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich, czyli co tam jakieś szarpanie jeszcze było, nie wiem, w każdym razie ten pan ma 54 lata, pracował, jak wiecie, w MZK i był na jakimś zwolnieniu. Bo jakaś kuriozalna historia. Ale jeszcze raz podkreślam, nie dla chamstwa. Tej sprawie warto przejść do tematów historycznych, bo ten konflikt polsko-ukraiński zaczął się od historii i na polu historii w dużej mierze się toczy. Tylko niech zerknę, co tu się dzieje. Mamy 6,5 tysiąca widzów i proszę, tu jest jeszcze wiadomość jednego z widzów. W Łodzi Polak pobił Polaka, biorąc go za Ukraińca. No tak. Kostek 82, dziękuję za wsparcie. To mi przypomina ta historia rozprawy, która podobno, to według anegdoty, miała miejsce w latach 90. w Nowej Hucie. Grupa skinheadów pobiła holenderskich turystów, którzy przyjechali obejrzeć nową hutę. No i stanęli przed sądem i sędzia mówi, czy macie coś panowie na swoją obronę, a ten wstaje jeden. Nie, nie, to wszystko jest głupie nieporozumienie, panie sędzio. Myśleliśmy, że to Niemcy. Taka historia podobno miała miejsce. Ja trochę w to nie wierzę, ale jest często powtarzana. I teraz tak, jeżeli chodzi o pole historyczne sporu polsko-ukraińskiego, to ambasador Ukrainy, już cytowany wcześniej w kontekście zbrodni w Bytowie, ogłosił podczas pobytu pod Grunwaldem z kolei, gdzie składał kwiaty, czy tam jakieś wieńce z okazji polskiego zwycięstwa nad krzyżakami. Otóż powiedział, że Ukraina złożyła wniosek i będzie chciała odnaleźć miejsce pochówku izraelskiej ludności cywilnej w Polsce. I posłuchajcie, co mówi. W zeszłym roku złożyliśmy do IPN 3 wnioski, powiedział Wasyl Bodnar. O co chodzi? Chodzi o sprawy z czasów II wojny światowej. Ukraińskie grupy poszukiwawcze, archeologów, chcą przeprowadzić poszukiwania ciał o ludzi zamordowanych, ukraińskich cywilów w marcu 1944 roku z rąk batalionów chłopskich, żołnierzy batalionów chłopskich i Armii Krajowej. Chodzi, drodzy Państwo, oczywiście o rewolucję chrubieszowską. 10 maja 1944 roku został zaatakowany Sachryń, a potem szereg innych miejscowości. Ponad 1000 ukraińskich cywilów zostało zamordowanych wówczas. Oczywiście nie ma, drodzy Państwo, o czym mówiliśmy 1000 razy, a może 1500, żadnej symetrii między tym a ludobójstwem na Wołyniu, które pochłonęło 50 razy więcej ofiar i było ludobójstwem, czyli zaplanowaną czystką etniczną. No w przypadku rewolucji chrubieszowskiej oczywiście była to zbrodnia wojenna, co tu dużo mówić, batalionów chłopskich i Armii Krajowej, ale decyzja zapadła tam na poziomie właśnie Chrubieszowa, może zaaprobował ją okręg Lublin, to max. Nie? Na celem tej akcji było zapobieżenie, oczywiście taka była intencja, żeby było jasne, ludobójstwu Polaków z kolei na Chrubieszowszczyźnie. Oczywiście skutki były odwrotne od zamierzonego, pomysł był absurdalny. Doszło potem do odwetowych pacyfikacji polskich wsi. No ale nieważne, już dosyć tych 1000 razy już o tym opowiadałem, co tam się wydarzyło. Bez wątpienia będzie na tym polu kolejna awantura polsko-ukraińska. Posłuchajcie dalej. Mamy nadzieję, że w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej, powiedział ambasador Ukrainy. Złożyli te 3 wnioski. Aha, i teraz musimy pozyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. No i w sierpniu mają nadzieję, że rozpoczną pracę w miejscowości Łasków. Ja wam wyjaśnię, jak to było mniej więcej. Tak upraszczając, Sachryń to była ta największa zbrodnia wówczas popełniona w ramach rewolucji chrubieszowskiej. To był taki rajd tych oddziałów, ale w tym, że Łaskowie też doszło do zbrodni na mniejszą skalę. Chyba w Sachryniu było 600 ofiar, a w Łaskowie 300 czy 250, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w Łaskowie główną rolę odegrał słynny Ryś, czyli Basaj, dowódca batalionów chłopskich, który tam był postrachem po prostu miejscowej ludności cywilnej ukraińskiej. I do dzisiaj wiem, że on gdzieś ma swoją ulicę, czy w Przemyślu, czy w Rzeszowie, no przepraszam, nie pamiętam już absolutnie, ale co też wzbudza wielkie kontrowersje między Polakami a Ukraińcami. Krótko mówiąc, polski IPN mówi, że udzielił wsparcia proceduralnego w sprawie Łaskowa. Natomiast w odniesieniu do Sachrynia, bo tam też Ukraińcy zgłosili wnioski Przemyśla, są jakieś uchybienia proceduralne w tych wnioskach ukraińskich i polska strona poprosiła o uzupełnienie tych wniosków. Jak informuje IPN, żadne nowe dokumenty nie wpłynęły. To Polska Agencja Prasowa cytuje Karola Starowicza z IPN-u. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Bodnar został zapytany, czy uzyskanie pozwoleń od Polski na te ekshumacje w Łaskowie, Sachryniu i w Przemyślu, to od tego strona ukraińska uzależni wydawanie kolejnych zgód na prace ekshumacyjne ofiar ludobójstwa na Wołyniu, ale on zaprzeczył. To jest uzależnione od wniosku, że to nie będzie miało ze sobą nic wspólnego. Polska złożyła, dodajmy, 26 wniosków. I teraz może mój krótki komentarz, drodzy Państwo, do tego. Ja uważam, że nie ma co ukrywać, że w tym Łaskowie, w Szychowicach wcześniej, bo też była taka wieś spacyfikowana, chyba nawet nie wiem, czy nie tego samego dnia, co Sachryń, doszło do po prostu pożałowania godnych scen. Aczkolwiek uważam, że rozpoczęcie tam prac ekshumacyjnych przez stronę ukraińską ma na celu stworzenie po raz kolejny takiego poczucia na świecie, że jest symetria win. Tak jak wam mówiłem, co jest moim zdaniem absolutnie wykluczone. To znaczy nie, po prostu nieprawdziwe, niezgodne z prawdą historyczną. Tak jak wam mówiłem, w Polsce, kiedy rozpoczęła się ta awantura wokół ludobójstwa na Wołyniu, czy też, przepraszam, nadania przez Zełenskiego tej ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, była taka narracja, że przynajmniej świat dowie się o Wołyniu. Ja przejrzałem trochę tych artykułów i właściwie ich wydźwięk był zupełnie inny. To znaczy dzicy, Europejczycy, wschodni, Polacy i Ukraińcy mordowali się tam podczas II wojny światowej, Bóg wie dlaczego i po co. I słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Polacy kopią w Ostrówkach Wołyńskich i w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, kopią w Późnikach, kopią w Hucie Pieniackiej i wyciągają stamtąd ofiary jakieś tam, czy to UPA, czy 4. Pułku Ochotników do dywizji Waffen-SS Galicien, czyli pułku policyjnego, dodajmy, dowodzonego przez Niemców. I co się dzieje? Ukraińcy w tym samym czasie kopią w Sachryniu, kopią w innych miejscowościach na Chrubieszowszczyźnie i stamtąd z kolei wyciągają pokiereszowane ciała i pozabijanych cywili ukraińskich, a dodajmy, że tam też kobiety i dzieci były zabijane przez bataliony chłopskie. I co się jest i jaka? I co się teraz stanie? I wytworzy się takie poczucie, proszę bardzo, Polacy wyciągają swoje trupy na Wołyniu, Ukraińcy wyciągają swoje trupy na Chrubieszowszczyźnie, taka będzie narracja, żeby było jasne, na Zachodzie, w związku z tym to są jakieś dzikie porachunki, jedni drugich, drugich i wszystko to jest jakiś trudny do zrozumienia dla nas ludzi Zachodu splot. Jedno jest pewne, tu były ofiary, w związku z tym zapomnijmy, idźmy do przodu. Taka właśnie jest narracja ukraińska, to znaczy, że jest symetria win, że nie mamy do czynienia z ludobójstwem Polaków na Wołyniu, tylko z tak zwanym konfliktem polsko-ukraińskim, którym obie strony zabijały ludność cywilną. A, że jedna strona miała ludobójczy plan, który pochłonął 100 tysięcy ofiar, a druga strona to był tylko i wyłącznie odwet i pochłonął, nie wiem, kilkanaście tysięcy ofiar najwięcej, to już oczywiście strona ukraińska tego nie przypomina. I moim zdaniem rozpoczęcie tych ekshumacji, nie możemy też tego zabronić, tak? Każdy człowiek ma prawo do pochówku. Chociaż wydaje mi się, że w tym Łaskowie to ludzie akurat leżą na cmentarzu pochowani, ale to już trzeba by sprawdzić. Nie jestem aż takim ekspertem od tych spraw. Trzeba zapytać Mariusza Zajączkowskiego, jak to wygląda, znakomitego historyka, który to wszystko dokładnie opisał w doskonałych monografiach. Będzie oczywiście takie wrażenie właśnie jakichś obopólnych jatek i rzezi. Także powiem szczerze, że mocne zagranie strony ukraińskiej, moim zdaniem oni to robią cynicznie w dużej mierze, żeby właśnie pokazać tą symetrię rzekomą win i obopólne zbrodnie i jatki, pokazać potem, zobaczcie, na Zachodzie. Wykopaliśmy właśnie kilkaset ofiar kobiety, dzieci zabitych przez Polaków, a oni się nas czepiają. W związku z tym nic dobrego oczywiście z tego nie będzie. Okej, ostatnie wiadomości, bo chciałbym już przejść do sekcji pytań i odpowiedzi. Pierwsza. Zełenski, uwaga, zdymisjonował bardzo popularnego polityka młodego pokolenia, Michajło Fedorowa, który był szefem MON-u. Był bardzo popularny wśród wojskowych, cieszył się olbrzymim poparciem społecznym. Był to młody człowiek uznawany za gościa spoza układu. Uznawano, że to dzięki niemu i za jego, że tak powiem, pod jego okiem ukraińska armia przeszła tą dronową rewolucję. To on, słuchajcie, kierował MON-em, kiedy rozpoczęły się te spektakularne ataki, walczył, słuchajcie, z korupcją, z kostniałymi strukturami w wojsku i tak dalej, rozbijał jakiś postsowiecki beton na tej Ukrainie, reformował armię, ze zmiennym skutkiem oczywiście, bo to wszystko się nie da zrobić. Aczkolwiek, drodzy Państwo, ujawniał rozmaite skandale, ale o co chodzi? Chodzi o to, że najprawdopodobniej Zełenski chciał się go pozbyć jako młodego, ambitnego, dobrze rokującego polityka. Chyba się przeliczył, bo co prawda ten facet napisał na swoim Twitterze, to był wielki zaszczyt służyć narodowi ukraińskiemu jako minister obrony, ale na ulicę wyszły tłumy. Dodam, że odwołanie ministra obrony narodowej Ukrainy jest elementem całej rekonstrukcji rządu. Jak pamiętacie, Julia Świrydenko została odwołana i w jej miejsce dzisiaj Zełenski powołał na premiera Siergieja Koreckiego. To jest szef jakiejś miejscowej, jakiejś ukraińskiej spółki. No i wyobraźcie sobie, że teraz, w tym momencie, kiedy prowadzę tego live'a, tysiące mieszkańców Kijowa wyszły na ulicę. Dochodzi też do wystąpień w rozmaitych innych miastach ukraińskich, wszystko oczywiście w obronie Michajły Fedorowa. A polityk, co ciekawe, zdradził, że odrzucił propozycję objęcia funkcji doradcy prezydenta, czyli chcieli go usunąć z resortu i tam dać mu jakąś ciepłą fuchę, żeby się nie miotał. Moim zdaniem skończy się tak, że on wystartuje w wyborach prezydenckich i zobaczymy, co z tego będzie. Niektórzy komentatorzy wpadają już w takie tony, że będzie jakiś nowy Majdan w ogóle w jego obronie, bo już ludzie mają dosyć kadrowej polityki Zełenskiego. No zobaczymy. Ja trochę wątpię, żeby Ukraińcy sobie na coś takiego pozwolili w trakcie wojny, ale oczywiście nie da się tego wykluczyć. I teraz słuchajcie, tak licznych demonstracji chyba nie było na Ukrainie od początku wojny. W związku z tym jest to zaskakujące. Dodajmy, że dzisiaj Rada Najwyższa zatwierdziła kandydaturę Siergieja Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy, więc w zasadzie sprawa jest klepnięta. Za było 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. No i oczywiście priorytetem nowego premiera będzie obrona Ukrainy, bla, bla, bla. No bardzo ciekawe są te napięcia. Wydaje mi się, że Ukraina już i Zełenski myśli o wyborach. I widziałem też dzisiaj taki komentarz, że cały kapitał polityczny, który sobie uciułał Zełenski konfliktem z Polską i wtedy ludzie rzeczywiście się skupili wokół niego i Ukraińcy na chwilę zaczęli go znowu lubić, no to teraz wszystko to zaprzepaścił, bo ten Fedorow podobno był jakiś bardzo, 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 bardzo popularny. Już wcześniej odwołanie Załużnego i wsadzenie Syrskiego na szefa armii, na naczelnego, głównodowodzącego armii ukraińskiej już było bardzo, 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 co najmniej delikatnie mówiąc, kontrowersyjne. Ludziom też się to nie podobało. No i efekt będzie chyba taki, że znowu będą notowania Zełenskiego spadały. Okej. Tymczasem, drodzy Państwo, w nocy dzisiaj 10 pocisków balistycznych, rakiet balistycznych spadło na Kijów i rozmaite inne pociski. Zginęły co najmniej 2 osoby, 6 zostało rannych, w tym 16-letni chłopiec. Był to 7 rosyjski atak na Kijów od początku miesiąca, a więc no, dzieją się tam straszne rzeczy, a mimo to ludzie protestują. No, naprawdę zaskakujące. 15 minut trwało, drodzy Państwo, to uderzenie. Sypały się te rakiety, podobno to jakieś S-400, czyli rakiety obrony przeciwlotniczej używane do ataku. No, interesujące. Olbrzymie pożary wypadły, rozgorzały na terenie Kijowa. I bardzo ciekawe informacje. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że czerwiec, czyli zeszły miesiąc, był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla ukraińskich cywilów od kwietnia 2022 roku. Nie żartuję, słuchajcie, to się jakoś nasila strasznie. Został opublikowany raport, według którego w czerwcu zginęło 293 cywili na Ukrainie. 1990 zostało rannych. No słuchajcie, jak Rosja dalej tak będzie postępowała, zaraz dociągnie do standardów Izraela. Jeżeli chodzi z kolei o stronę ukraińską, no to ostrzelała lotnisko Engels. Ono znajdowało się dzisiaj, drodzy Państwo, pod bardzo intensywnym atakiem i co ciekawe, tam stacjonują Tu-95 i Tu-22, czyli strategiczne bombowce, które atakują terytorium Ukrainy pociskami H-101 na przykład. Startują właśnie z tego lotniska, atakują Odessę pociskami H-22, No i nie wiemy na razie, drodzy Państwo, jaki jest efekt tego. W każdym razie to lotnisko znajduje się w pobliżu Saratowa w zachodniej Rosji. Nie wiemy, nie ma na razie informacji, czy zostały podane, czy co zostało trafione i czy coś zostało trafione. Kolejne kilka tankowców zostało z kolei zneutralizowanych przez Ukraińców na Morzu Azowskim i jest już 116 jednostek tam zatopionych lub zniszczonych w ramach tej 40-dniowej kampanii rzucania Rosji na kolana. Rosjanie z kolei informują, że zestrzelili 375 ukraińskich dronów w kilku regionach kraju w ciągu 24 godzin. Została zniszczona infrastruktura cywilna, to znaczy chyba 2 kilometry od tej bazy Engels stoi blok mieszkalny i jeden z pocisków rąbnął w blok. No, czyli po prostu albo Ukraińcy spudłowali, co się zdarza obu stronom, Rosjanom też oczywiście, albo może, drodzy Państwo, doszło do takiej sytuacji, że jakiś pocisk antyrakieta wystrzelony przez obronę przeciwlotniczą zmienił tor tego pocisku, nie wiem. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Baza Engels, tu czytam komunikat, jest ważnym centrum rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, gości bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ale uspokajam Państwa, żadnej broni jądrowej oczywiście tam w momencie ataku nie było. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ukraińcy pokazali zdjęcie rozwalonego na pół, drodzy Państwo, pękniętego i zatopionego okrętu rosyjskiego. Jest to, uwaga, patrolowiec Izumrud projektu 22460 typ Rubin po trafieniu przez ukraińskiego drona Sargan 3000. Jednostka po prostu pękła na dwie części i zatopiła się w doku. A więc bardzo, bardzo ciekawe i tutaj czytam, że była to zemsta za rok 18, kiedy to zespół rosyjskich okrętów, w jego skład wchodził ten Izumrud, w cieśninie kerczeńskiej zajął trzy jednostki ukraińskie. Jeszcze, drodzy Państwo, ciekawa historia. Dron FPV ukraiński zniszczył i zestrzelił śmigłowiec Mi-28N. Możecie zobaczyć bardzo spektakularny film na moim X-ie. Naleciał na niego i go zwalił. W związku z tym znowu kolejna odsłona słynnej dyskusji koszt-efekt. I jeszcze Trump powiedział Putinowi podobno. Włodzimierzu, Władimir, pora przestać, pora zakończyć tej wojnę. I dodał, że Putin jest gotowy do zakończenia wojny, ale do tanga trzeba dwojga, czyli zasugerował, że Zełenski wcale wojny kończyć nie chce. Jak skoro jest w gazie, Ukraińcy osiągają teraz przewagę, no to pewnie się trudno im dziwić. No chociaż oczywiście Zełenski oficjalnie mówi, że wojnę chce kończyć. Sikorski jest teraz w Kalifornii, czyli nasz minister spraw zagranicznych i ostrzega, słuchajcie, świat przed tym, że Rosja może zrobić operację pod fałszywą flagą, czyli zaatakować jakąś część terytorium NATO, Polskę lub państwa bałtyckie lub Rumunię i powiedzieć, że to zrobiły drony ukraińskie. A nie, zaatakować własne terytorium dronami i powiedzieć, że to były drony ukraińskie wystrzelone na przykład z Polski czy z państw bałtyckich i zrobić jakąś eskalację. Jeżeli dobrze rozumiem, to o to chodzi. Argentyna może mieć kłopoty, bo po meczu półfinałowym, w którym wyeliminowała Anglię, po zwycięstwie biegali piłkarze Argentyny, pewnie to widzieliście, z wielkim transparentem z napisem, że Falklandy, ale to oczywiście nie uznają tej nazwy, tylko Malwiny, są argentyńskie. Jak wiecie, są to wyspy brytyjskie, ale Argentyna rości sobie do nie prawa. I była wojna, którą pani Thatcher prowadziła z wycielską właśnie o Falklandy. A Anglicy domagają się, są oburzeni, żeby wywalić Argentynę. Oczywiście to się nie stanie. Napis brzmiał, Malwiny są argentyńskie po hiszpańsku. Jeszcze krótka wiadomość, że USA podobno przygotują inwazję na Kubę. Ma jej dokonać 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Ja już słyszałem tyle razy, że już nie uwierzę w to. W Polsce ma powstać jakaś siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej i jeszcze ciekawa informacja, Trump zabiega o to, by Polska uzyskała stałe członkostwo w G20 pisze Washington Post. Przypominam, że jesteśmy 20. gospodarką świata. I ostatnia ciekawa informacja. Pamiętacie ministra spraw zagranicznych Orbana, pana Petera Szijjártó? Otóż zrezygnował ze swojego miejsca w parlamencie, ponieważ dostał fuchę w chińskim koncernie produkującym auta elektryczne BYD. No dosyć nieoczekiwany zwrot akcji, ale kto uważnie obserwował scenę polityczną na Węgrzech, to chyba nie jest tym jakoś specjalnie zaskoczony. I ostatnia sprawa, Partia Demokratyczna w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych dokonała historycznego zwrotu w podejściu do Izraela. W głosowaniu nad wstrzymaniem pomocy dla tego kraju większość demokratycznych kongresmenów po raz pierwszy opowiedziała się za takim rozwiązaniem, czyli za wstrzymaniem. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak bym powiedział. Dobra, drodzy Państwo, tyle, jest nas 7 tysięcy, super, bardzo się cieszę. Miło mi powitać wszystkich widzów, którzy do nas dołączyli. Dziękuję za wszystkie trampki, których jest bardzo dużo. War Raven, przepraszam za spóźnienie, autobus zatrzymał się po innych ludzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy Pana i tradycyjnie dziękujemy za wsparcie i fantastyczne wsparcie mamy od GeoMind Geopolityka. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Panie Piotrze, Zełenski cynicznie wykorzystuje nasze słabości, poznał je po uderzeniu rakiety w Przewodowie. Teraz konia z rzędem temu, kto sprawi, że Polska się ocknie i zrozumie, jak działa świat. Pozdrawiam. Ocknie się jak zawsze za późno. Jeszcze raz bardzo, bardzo Panu dziękuję za fantastyczne wsparcie. Kostek, też wielkie dzięki za wsparcie. Wysyłam panu GeoMind, Geopolityka, kciuka. Okej. Sąsiadek. Słucham obecnie audiobooka Ukraińcy. Bardzo ciekawa książka. W jakiej kolejności poleca pan czytać kolejne tomy tej serii? Nie ma to żadnego znaczenia. Tak jak pana interesuje. Przypominam, że w serii są Polacy, Żydzi, Żydzi 2, Alianci, Ukraińcy, Niemcy, Sowieci. Także już chyba 7 czy 8 części. To jest 7. A 8 będzie na początku roku 2027. Co to za koszulka? Jest to koszulka Japonii, reprezentacji Japonii. Kibicuję, jak wiecie, oprócz reprezentacji Polski, no to niebieskim samurajom. Co to za historia? Ukraińska lista śmierci? Wyżykowski się na niej znalazł? Nie wiem, przepraszam, co to jest ukraińska lista śmierci. Widziałem tego już taką listę wrogów Ukrainy, ale nie słyszałem, żeby nazywana była listą śmierci. Typas, jak tam Japonki? No tak samo jak Japończycy. Bardzo, bardzo mili, sympatyczni ludzie. Bardzo mili. Czy może pan coś... Aha, to już było... Czy powinniśmy twardo stąpać po ziemi i postępować z Ukrainą jak Grecja z Macedonią Północną? Grecji się udało, Macedonia zmieniła nazwę swojego kraju, lotniska, ulic i tak dalej. No tak, miała tam mocny lewar. Myśmy też mamy mocny lewar na Ukrainę. No, takich lapsusów językowych, jak się panu zdarzają, niestety często... I dlaczego pan mówi wczoraj? No cóż, proszę mi wybaczyć, nie wiem dlaczego. Tak staram się uważać na to wczoraj, dzisiaj, ale czasami w rozpędzie, wiecie jak to jest, popełniam błędy językowe, ale tak jak mówię, no nie jestem profesjonalnym lektorem, żadnych szkoleń nie przychodziłem. To jest dosyć spontaniczny projekt Historia Realna, robię to, co kocham. No niestety czasami, szczególnie kiedy występuję na żywo, jest jakaś zawsze z tym związana wielka czy mniejsza trema, no to zdarza się jakieś lapsusy językowe. Bardzo przepraszam i będę starał się zawsze mówić wczoraj i dzisiaj. Będę pracował nad sobą, żeby nie denerwować naszego widza. Ale wiem, że to może być wkurzające, postaram się. Czy był już słuchany japoński metal? Tak, oczywiście, jestem wielkim fanem zespołu Loudness japońskiego z lat 80. Potem mieli tego Beskarę, tego nagrali bardzo dobry album Soldier of Fortune, amerykańskiego wokalisty. Świetny, świetny zespół. Dobra, drodzy Państwo, ja tak patrzę, gadamy, a tu już jest prawie w pół do. Wspominał Pan, że jest Pan związany ze Starachowicami? Badam swoje drzewo genealogiczne, jestem w posiadaniu mapy z 1816 roku, gdzie w spisie właścicieli ziemi jest Franciszek Zychowicz. Nie mam nic wspólnego ze Starachowicami. Oprócz tego, że Starachowic trafili kompletnie przypadkiem, moja babcia z dziadkiem, po wojnie, kiedy wyszli z obozu przejściowego w Pruszkowie po Powstaniu Warszawskim. I tam się dokonała tragedia rodzinna, zresztą, o której mówiłem 1000 razy, nie chcę już powtarzać. Jak długo pan zostanie w Japonii? Jakie miasta? No jeszcze kilka dni i trochę chcę tutaj też odsapnąć. No już tyle przejechałem, taki kawał, więc oprócz pracy chcę trochę tę Japonię wreszcie zwiedzić, bo tu cały czas pracujemy. Gdzie byłem? Byłem w Tokio, Hiroshimie, Osace, Kyoto, Narze, Himeji. No jeździmy po całej Japonii. Także na koniec zamierzam przygotować taki odcinek, w którym wam opowiem, jak do tej Japonii pojechać, jak tu się żyć, jak tu się płaci, ile co kosztuje, co warto zobaczyć, to tam wszystkie te miejsca wam opowiem. Polacy, Ukraińcy, o jakich narodach pan planuje pisać książki? O Amerykanach. Świat według Łukasza. Czy nie sądzisz, że wojna to na Ukrainie w obecnym stanie to najmniejszy problem? Powojenna sytuacja Ukrainy będzie bardzo majdanowa. No, tak może być, tak może być. Pusz, to teraz czas na Okinawę. Nic nie mówię. Może. Bart Carter. Ja również popełniał błędy, kiedy mówię po polsku. No bardzo, bardzo zabawne. Pozdrawiamy naszego czeskiego przyjaciela. Panie Piotrze, nie Curacao, a Curacao się wymawia. Sorry. Kasiądek. Czy napisanie książki Polacy było trudniejsze niż o innych narodach, bo pisze pan dopiero teraz o Polakach? Nie, no to jakoś tak naturalnie. Ja zawsze długofalowe plany mam. Punkt po punkcie. Seria Polacy są trochę zwieńczeniem całej mojej serii książek opowieści niepoprawne politycznie i dodam, że będą 3 tomy. Pierwszy wyszedł, drugi będzie w styczniu albo w lutym 27, potem coś innego chcę napisać i jeszcze innego i potem Polaków 3, bo bardzo dużo mam tematów, które mnie fascynują w historii Polski. Znowu pytacie o ukraińską listę śmierci. Nie wiem, o co chodzi, ale doczytam do następnego live'a. Czy byłem w Kamakurze? Nie wiem. Nie byłem, ale jeszcze może mi się uda pojechać, jak się wyrobimy przed wylotem z Tokio, bo z Tokio wracamy do Warszawy już niedługo. Takie drobne błędy językowe tworzą bardziej przyjazny swojski klimat. Bardzo dziękuję, ale no, jest pan bardzo uprzejmy, ale no niestety wiem, że nie jestem idealny w wielu aspektach. Będę starał się pracować nad tym, żeby, szczególnie, że staram się dbać o czystość języka polskiego, nie zachwaszczać go anglicyzmami, ale te nieszczęsne tutaj I dzisiaj to jest jakaś masakra. Nie wiem dlaczego. Może tak się na Ursynowie mówiło w latach 80. i mi zostało. Jak tam japońskie pociągi? Kiedy u nas takie będą? Piękny jest Shinkansen, ten bullet train. Zrobiliśmy zresztą z Albertem Kruciaka. Zobaczcie w shortsach, to możecie zobaczyć na kanale. Ale drodzy Państwo, strasznie się spóźniają te lokalne. Wszystko wam opowiem w tym ostatnim odcinku. Padniecie, jak się dowiecie. Ja właściwie tutaj rzadko pojechałem pociągiem, który się nie spóźnił. W związku z tym pewne mity dotyczące japońskich pociągów też są przesadzone. Kochani, kończymy, bo tu już jest zaraz noc będzie, muszę pędzić. Plan, jaki jest na najbliższy czas historii realnej. Bardzo was proszę, obejrzyjcie ten odcinek z Albertem Świdzińskim o Hiroshimie, bo jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo wam go polecam. To jest mój nowy nabytek, japoński rekin wielorybi. To jest nasz przyjaciel Mecha Godzilla, który tradycyjnie was pozdrawia. To jest moja koszulka, żeby był klimat Japonii błękitnych samurajów. Trzymajcie się ciepło. Jutro, drodzy Państwo, jeżeli coś się wydarzy, to robimy live'a, a jak nie, to o 20 będzie bardzo ciekawy odcinek z panem pułkownikiem Korowajem. O, uwaga, wszystkie szczegóły ujawnimy, bo dużo już wiadomo, tego zamachu w Monako i gry pomiędzy ukraińskimi służbami wojskowymi a cywilnymi, kto zabił tą babkę, słuchajcie, kto, o co chodziło, dlaczego chcieli zabić tego oligarchę, będzie mega odcinek, już się nie mogę doczekać, jutro o 20, a tymczasem oglądajcie odcinek z Hiroshimy. I na sam koniec jeszcze trampek rzutem na taśmę od Wojtka 0372. Świetny odcinek z miejsca, gdzie atom był zrzucony na Japończyków, te cienie robią wrażenie. Bardzo dziękuję, też na mnie zrobiły te cienie. Ja obejrzałem fajny odcinek, ale mam pytanie, jak dotarliście do tej pani, co przeżyła? Ach, no widzi pan. To jest element, mojego warsztatu dziennikarskiego. Nie mogę zdradzić tego tak prosto, no ale trochę trzeba było szczęścia w tym wszystkim, ale udało się porozmawiać z panią, która ocalała z tej rzezi bombowej, amerykańskiej. O matko, makabra kompletna. Bardzo wam polecam ten odcinek. I tu jeszcze ktoś mnie pyta, co ciekawe pytanie, czy ja wychodzę na dwór, czy na pole? Na dwór, na dwór. Wojtek Nowak, Piotr, ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję nawzajem, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, kochani państwo. Bardzo było miło z wami pogadać. W piku nas było ponad 7 tysięcy. Super, wielki sukces. Powtarzam, jutro zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli coś będzie ważnego, to robimy live'a, a jak nie, to widzimy się o 20 jutro w piątek, odcinek z panem Korowajem. Dzisiaj macie wolny wieczór, bo nie ma premiery, więc bardzo zachęcam do obejrzenia odcinka z Hiroshimy, z Albertem wczorajszego. Bardzośmy się do tego przyłożyli. Jest tam też rozmowa z panią, która ocalała z tej zataku atomowego. Wstrząsający odcinek. W dużej mierze nagraliśmy go w muzeum poświęconym tej tragedii, więc myślę, że jeden z lepszych odcinków w historii realnej, w historii naszego kanału. Trzymajcie się, drodzy państwo. Pozdrawiam panią Wiolkę. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach w Japonii.